Z jednej strony melodramat, z drugiej opowieść o wyborach w wojennych czasach. Rick jest właścicielem nocnego klubu i to w mieście zawieszonym między wolnością a wojną spotyka swą byłą miłość, Ilzę. W państwie filozofów film, który lata temu zdobył status kultowego i nic nie wskazuje, by miało się to zmienić. Zapraszamy do państwa filozofów i zapraszamy do Casablanki. Reżyseria Michael Curtis, premiera rok 1942. Profesor filozofii Jan Heindrek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Zaczynamy państwo filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Zaczynam od cytatu. Ze wszystkich knajp we wszystkich miastach na całym świecie ona musiała wejść właśnie do mojej. Mówi główny bohater, trochę się skarżąc. Można by było z tego cytatu wyciągnąć takie wnioski. Pięknie się składa.
Bo przypadek, życie jest absurdalne.
Przypadek czy konieczność?
Nie, no życie jest absurdalne oczywiście, więc ona z jednej strony musiała, z drugiej nie musiała wejść do tej knajpki. Tutaj w zasadzie mamy dwie zasady pokazane bardzo dobrze. Jedna jest zasadą odkrytą przez między innymi Davida Hume'a. Nasz umysł daje się tresować, daje się prowadzić pewnym danym i zaczynamy wyciągać z nich wnioski, bardzo często nieuprawnione. Czyli jeżeli przyzwyczailiśmy się, załóżmy, że budzimy się i rano jest słońce, no i to następuje raz, drugi, trzeci, czwarty, to potem oczekujemy takiej, a nie innej pogody. I teraz jak się obudzimy i zobaczymy, że nie ma tego słońca, mało tego, jest noc, a tu jest godzina, którą definiowalibyśmy jako poranną, możemy się czuć totalnie zagubieni. Co to się stało? Nasz umysł tresowalny nie zauważył na przykład, że zmieniliśmy szerokość geograficzną i wylądowaliśmy, załóżmy, na północy Norwegii. No więc Hume mówi ostrożnie z wyciąganiem wniosków. Nie mamy tak naprawdę podstaw, w skutkach nie ma przyczyny. No więc jeżeli się spytamy, czy Ilza
musiała wejść do tego lokalu, to odpowiedź jest jaka właśnie? Tak, musiała.
Tego nie wiemy tak naprawdę. Można powiedzieć, że nauczyliśmy się takiego myślenia magicznego. Załóżmy, przyciągają się osoby, które się kochają. To przeznaczenie sprawiło, że ona właśnie do tego lokalu weszła. Całe życie, jakie prowadził on, jakie prowadziła ona, doprowadziło ich do tego punktu. Ale to są wszystko takie nasze, powiedziałabym, rozważania, które oparte są na fałszywych przesłankach.
Dobrze, ale czy to nie są rozważania, które oparte są między innymi, nie wiem, o prawo determinizmu? Na przykład.
No właśnie dla Hume'a nie ma czegoś takiego. To znaczy determinizm. No czymże jest determinizm? Albo mamy jakieś prawa biologii, no i wtedy te prawa biologii po prostu zachodzą. Natomiast determinizm w takim metafizycznym założeniu jest tylko naszą narracją. Czyli wyobrażamy sobie, załóżmy, że jest jakiś los, fatum, albo jacyś bogowie, Bóg, którzy nas sprowadzą. No i w tej narracji oczywiście, znowuż, ona musiała tam wejść. Ale to jest założenie metafizyczne, które nie daje się w zasadzie zweryfikować, bo równie dobrze, gdyby nie weszła, gdyby się spotkali na ulicy, albo gdyby się już nigdy więcej nie spotkali, w związku z tym by filmu nie było, bo tutaj mamy prawo narracji filmowej tak naprawdę, to równie dobrze moglibyśmy to tym samym uzasadniać. Czyli spotkamy się, tak chciał los, nie spotkamy się, tak chciał los.
Czyli sugeruje pani profesor, że wszelkiego rodzaju opowieści w stylu przeciwieństwa się przyciągają i takie różne inne rzeczy, to jednak jest wymysł naszego umysłu, nie mającego przełożenia na realną rzeczywistość.
Tak, jesteśmy zwierzakiem irracjonalnym, bo ewolucyjnie to nam dało możliwość przetrwania. No bo jako słaby ssak, który nie miał ani siły, żeby szybko biec, ani żeby walczyć, no to jedyne, co nam pozostawało, to szybkie reakcje. Więc lepiej było temu słabemu ssakowi, temu biednemu homo Homo sapiens przyjmować pewne rzeczy bez analizy takiej dogłębnej, czy ta szeleszcząca gdzieś tam trawa to rzeczywiście jest dziki zwierz, a może to jest tylko wiatr, czy takiej analizy empirycznej, chodźmy sprawdzić. No to chodźmy sprawdzić, coś nas zje. W związku z tym przetrwały geny, bo przekazali ci, którzy nie myśleli, nie racjonalizowali, tylko podchodzili do rzeczywistości emocjonalnie. To nas po prostu chroni, ale to też daje nam takie, powiedziałabym, ładne opowieści. No bo w tych irracjonalnych, takich dziwnej treści, no to jakaż piękna się historia tutaj zaczyna toczyć.
I mamy historię z Casablanki właśnie, tak. Gdzie zupełnie przez przypadek, albo jak chcą niektórzy, z konieczności, Ilza wchodzi do lokalu prowadzonego przez Rika i się zaczyna.
I się zaczyna, tak, bo tu jest druga ważna rzecz w tej dramaturgii, w tej takiej antylogice miłości, całej tej historii. Istotne jest, że oni w pewnym momencie tracą Paryż, kłócąc się, a potem zyskują go raz jeszcze. I to zostaje wyraźnie wyeksplikowane przez tych bohaterów. W związku z tym Rick to nawet parę razy będzie mówił o tym odzyskiwaniu Paryża. W związku z tym ta taka antylogika, czy jakaś wewnętrzna struktura magicznego myślenia, ona jest potrzebna po prostu człowiekowi. Dzięki temu my możemy na przykład zrobić zamknięcie. I teraz jest pewna ważna rzecz. My z perspektywy takiej społecznej, no bo jesteśmy zwierzęciem stadnym, to między innymi Erwin Goffman pokazywał, potrzebujemy takiego otwarcia interakcji społecznych i zamknięcia interakcji społecznych, czyli potrzebujemy się przywitać, jak się coś stanie, na przykład wpadnę na kogoś przez przypadek na ulicę, potrącę, nie chciałam, no to mówię przepraszam. Chociaż można powiedzieć, żadna moja wina, ale jednak, prawda, to chodzi o takie uporządkowanie interakcji społecznych. Więc mamy bardzo dużo takich momentów, gdzie są zachowania niemalże rytualne, które sprawiają, że nasze interakcje są płynne, pokojowe, czy jakieś przyjacielskie. To jest to normowanie naszej rzeczywistości. I w historiach naszych też potrzebujemy pewnego otwarcia, pewnego zamknięcia. No w momencie, kiedy ukochana osoba nie przychodzi na miejsce spotkania, wręcz wystawia tą drugą osobę, no to mamy takie bardzo brutalne przerwanie tej interakcji. Jeszcze w momencie, kiedy dochodziło do bardzo takiego intymnego, pełnego emocji kontaktu, no bo tak naprawdę to kochanka wystawia ukochanego, mamy tu do czynienia z takim ogromnym cierpieniem, bólem, niezrozumieniem. My potrzebujemy zrozumieć, co się stało. Więc zbudowanie teraz tej narracji, która opiera się na jakimś fatum albo na jakimś przeznaczeniu, losie, ślepym losie, to jest coś, co pozwala nam przetrwać czasami te bardzo trudne czy takie bardzo ciężkie chwile. No bo jak można
znaczy, racjonalnie... Tak musiało być, bo tak los chciał, tak? Albo tak chciało fatum, albo tak Bóg chciał.
Tak, to trochę nawet powiedziałabym, lepiej, nie tyle lepiej brzmi, co pozwala nam na zrozumienie samych siebie. No bo dla tej ukochanej sytuacja była niemożliwa. Z jednej strony była przekonana, że mąż, którego kochała, którego straciła, nie żyje i to zmarł w tragicznych okolicznościach, bo w obozie. Z drugiej strony już się zakochała, już budowała jakiś inny związek i nagle dowiaduje się o życiu swojego męża. Więc dowiaduje się o czymś, co powinno ją uskrzydlić, dać jej nadzieję, a tak naprawdę odbiera jej nadzieję na nowy, piękny związek. Więc ta niemożliwość tej sytuacji, ten taki węzeł gordyjskich emocji, potrzebuje czasami takiego prostego cięcia. I magia, czy takie magiczne myślenie, czy takie irracjonalne myślenie jest trochę jak taki miecz, prawda? Przecina. I już więcej nie musimy analizować, jak życie jest okrutne, czasami absurdalne, jak trudno wytłumaczyć niektóre rzeczy, tylko mamy właśnie ten los, ślepe fatum, tak miało być i gdzieś to pozwala nam niejako pogodzić się z rzeczami, które tak naprawdę są nie do pogodzenia, no bo jak pogodzić się tak naprawdę z całą tą sytuacją, którą bohaterowie z Casablanki gdzieś muszą przeżyć, przetrwać i zachować w tym jeszcze jakąś godność czy siebie.
Jest ciekawa rzecz, jeśli chodzi o starożytnych Greków i świat starożytny, bowiem jedyne bóstwo, które nie miało pomników ani posągów, to Ananke, czyli bogini tak naprawdę właśnie pewnego przeznaczenia, pewnego losu.
Tak, ale Ananke z tą swoją koniecznością była też najbardziej okrutna, bo gdy Moiry tę swoją nić losu tkały, gdy Ananke rządziła, to tak naprawdę nie było ucieczki. To naznaczenie...
No wiadomo było, że Ananke się nie przekona i nie przebłaga.
Bo ona jest ślepa, ale co gorsze, raz uruchomione te tryby Ananke nie są też do zatrzymania. Ona sama nie może tego zatrzymania dokonać. I to pokazują prawie wszystkie mity greckie. Więc Ananke ze swoją ślepą, ale też taką ostateczną strukturą działania jest porażająca. I teraz jak jej można oddawać hołd? Tu już tylko można ugiąć kark.
Rik ugina kark przed Ananke?
W jakimś sensie tak. No bo jest zapowiedź alternatywy, czyli jest ta możliwość, że zostanie ze swoją ukochaną. Z jednej strony mamy tutaj ten mit takiego bohatera, który dokonuje ogromnego samopoświęcenia się. I Ryk w pewnym momencie jest niczym ten Prometeusz, prawda? Czyli oddaje tą ukochaną, która jest tym ogniem, który pozwala na funkcjonowanie. Natomiast robi to kosztem siebie i wychodzi gdzieś niezwykły jego zdolność do nie tylko samopoświęcenia, ale taki idealizm, działanie dla innych, wobec innych. Też wobec ukochanej zachowuje niesamowitą postawę, zakładając, że jej życie będzie lepiej wyglądało u boku męża. To wszystko jest takie niesamowicie bohaterskie właśnie. Też powiedziałabym w tych kategoriach starożytnego mitu. W zasadzie ten film możemy oglądać jak taki mit grecki. I może dlatego to jest film, który stał się taką współczesną legendą, prawda? Bo podejrzewam, że państwo nas słuchając, niektórzy z państwa może nie widzieli tego filmu, ale dobrze państwo wiedzą pewnie, o czym my mówimy. No bo to jest ta nasza współczesna legenda, to jest taki mit, prawda, który będzie wprawdzie popkulturowy, ale analogiczny do mitów starożytnych. Mam wrażenie, że popkultura często takie mity właśnie nam buduje, poprzez które potem wyrażamy różne rzeczy. Zresztą z Casablanki mamy pełno takich cytatów, jak choćby dotyczące muzyki czy przyjaźni.
Myślę, że to jest początek pięknej przyjaźni. No tak właśnie. Casablanca się kończy.
I ile osób to powiedziało?
A my kończymy pierwszą część Państwa Filozofów. Do Casablanki wracamy za kilka chwil. W Państwie Filozofów Casablanca, film z 1942 roku. Trochę o miłości rozmawialiśmy między Rickiem i Ilzą i o tych wyborach, które ta miłość ze sobą niesie. To zapytam, czy miłość bohaterów istnieje tylko w ich pamięci i to jest taka trochę nostalgia do tego czasu, który był? Czy tam się tak rzeczywiście dzieje realna miłość między Ilzą a Rickiem?
O rany. No bo tak, zobaczmy. Z jednej strony miłość możemy potraktować jako taką najwyższą wartość. Dla Platona miłość, w ogóle Eros, najważniejszy Bóg, bo miłość daje wgląd w ideę. To jest to, co nas prowadzi do najwyższych wartości. Ale w tym sensie miłość z jednej strony jest tą realizacją, ale równocześnie mamy różne stopnie miłości. Więc ta najwyższa to jest taka miłość, która jest miłością idealną, do idei, czystą. I ona w zasadzie istnieje trochę ponad nami. tu można się zastanawiać, na ile historia Rika i Ilsy jest historią rzeczywiście miłosną, czy nie mamy tu do czynienia z jakąś ideą miłości w ogóle. Zresztą Soren Kierkegaard, gdy pisał o uwodzeniu, mówił, w nim chodzi o to, żeby tak naprawdę nie być razem, czyli wtedy mamy spełnienie, kiedy tego spełnienia nie mamy. Takie paradoksy, ale egzystencjaliści uwielbiali absurd. Natomiast wracając tutaj do tej miłości, to rzeczywiście z jednej strony ona może mieć ten platoński posmak, ale z drugiej strony to, co jest chyba najciekawsze, to trwanie jej w czasie. Bo Ilsa jest uwikłana w miłość zarówno do swojego męża, jak i w miłość do Rika. To, co jest chyba najważniejsze, o czym czasami zapominamy, i ten film to doskonale pokazuje, to te różne odcienie miłości. Bo wydaje mi się, że ona autentycznie kocha i jednego, i drugiego, tylko to są te już inne struktury, od jakiejś fascynacji erotycznej, przez miłość, która jest równocześnie przyjaźnią, czy miłością, która jest na tyle głęboka, że rozumie się na przykład bez słów, czy miłością, która już nic nie potrzebuje, tylko jest takim czystym trwaniem, czy miłością, która ma ten wymiar codzienny. No więc te różne skale tu są bardzo dobrze pokazane. Natomiast wrócę do tego Paryża, który oni odzyskali. Być może to jest właśnie ich miłość, prawda? Jako pewne wspomnienie bardzo, bardzo mocne, które staje się takim wspomnieniem konstytutywnym dla nich. Takim elementem, przez który oni mogą potem wszystkie inne emocje budować. Być może właśnie dlatego Rick, który najpierw jest pokazywany konsekwentnie jako taki cynik, dystansujący się do wszystkiego i wszystkich. No przecież na jego oczach jest człowiek aresztowany, człowiek zabity. Natomiast on się do wszystkiego dystansuje, by na koniec dokonać jakiegoś takiego skoku i w samopoświęcenie, ale równocześnie właśnie w tą przyjaźń z człowiekiem, z którym de facto nie powinna ta przyjaźń w jakikolwiek sposób się zadzierzgnąć. Czyli miłość, jaka się wydarzyła w Paryżu i którą on odzyskał, staje się taką podstawą do jego otwarcia emocjonalnego.
Nie możemy zapomnieć o tym, że Casablanca i ta miłość, o której mówimy, dzieje się w czasach wojennych, więc chyba tym bardziej trudno jest podejmować pewne decyzje. Czy to, że Rick jest taki wycofany, jakby zakładający neutralność postawy, nieoceniający albo gdzieś tam wewnętrznie oceniający, nie dający po sobie poznać, że nienawidzi faszystów, a kocha rewolucjonistów, to jest zarzut?
Tu jest jeszcze jedna rzecz. Ten film, cała ta opowieść gdzieś dla mnie jest bardzo bliska tego, co pokazywał Remarque. Czy w Łuku Triumfalnym, czy w Trzech Towarzyszach. Remarque niesamowicie ujął nie tyle wojnę, co traumę wojny. I tak naprawdę Rick i ta postać, prawda, wykreowana przez Bogarta, bo nie byłoby Ricka, gdyby nie było Bogarta, prawda? On go stworzył, ale on idealnie pokazał traumę. To jest człowiek, który tak naprawdę na niejednym froncie już był, widział niejeden koszmar, co wychodzi w trakcie różnych rozmów, to jest wyłuskiwane z tej jego historii. Natomiast ta maska pewnej obojętności, ten cynizm, za który on się chowa, jest równocześnie taką nawet nie próbą, tylko sposobem bycia człowieka, który dotknął czegoś ostatecznego. No bo pamiętajmy, i to doskonale uchwycili ci filozofowie, którzy widzieli też wojnę na własne oczy, że wojna jest stanem, który jest rozciągnięciem aberracji do normy. Czyli tak jak to choćby Jaspers pokazywał, czy Adorno, ta aberracja rozciągnięta do normy oznacza, że coś, co normalnie byłoby niedopuszczalne moralnie, budziłoby taką zgrozę, byłoby takim czystym złem, my zaczynamy traktować jako coś, co jest wręcz dobre. A więc zdrada, manipulacja, oszustwo, no bo co robi tajny agent na przykład? i dla nas będzie bohaterem, bo wydobywa jakieś tajne operacyjne dane, które pozwolą uratować ludzi przed agresją, przed śmiercią. Natomiast równocześnie sankcjonujemy właśnie całą tą strukturę i fałszu, ale też morderstwa,
zabójstwa. Przede wszystkim zawieszamy piąte przykazanie z dekalogu, tak? Nie zabijaj, umówmy się, jak nadchodzi wojna.
Tak, dokładnie. Wręcz to zabijanie staje się cnotą. Więc mamy całkowicie odwrócony porządek moralny.
Wspomniałem o tej obojętności trochę na losy świata Ricka, bo sobie pomyślałem, że to epikurejczyk jest. Bowiem otwierając Księgę Drugą, Lukrecjusz w swoim poemacie pisze: miło w czasie burzy morskiej, gdy życia sam nie narażasz, patrzeć z brzegu na trudy wichrem gnanego żeglarza. Nie stąd, że cudza męka radość ci może przynieść, lecz że przykrości widzisz, które gdy zechcesz, ominiesz. Miło też walkę mężów oglądać w wielkich bojach, gdy z daleka bezpieczna całość i wolność twoja. Ryk, epikurejczyk.
Tylko że Rick nie jest tak naprawdę poza tymi falami.
On nie chce w tym ogrodzie siedzieć, tak? I nie chce z oddali przyglądać się masom ludzkim, które po polach ganiają się, mordując nawzajem.
Jego to wrzuciło tak naprawdę w ten kocioł cały wojenny. To, że on w swojej kawiarni buduje taką strukturę izolacji, na przykład nie chce, żeby się ktoś do niego przysiadł, nie chce z nikim pić, to samotne granie w szachy. To jest cały czas takie pozowanie na, więc tutaj...
I to jest wynik wojny i przeżytych wcześniej doświadczeń i traum.
Czy mimik? Po prostu trzeba jakoś przetrwać w czasie najgorszym. On jest przyczajony, przywarowany. Tak naprawdę nie wiemy, co by zrobił. Być może jest jakoś związany z ruchem oporu, co też, prawda, będziemy mieć takie lekkie sugestie na końcu. Ten finał, on jest tutaj taki otwierający jakby nowy rozdział. Więc to jest raczej mimikra. W stoickim podejściu chodzi o dystans, który związany jest jednak z taką świadomością, że co się stanie, to ja nad tym nie mogę zapanować, bo wszystko jest już zaplanowane. Natomiast sytuacja wojny z jej absurdem jest trochę inna, bo ta izolacja, ta apateia zalecana, prawda, przez stoików nie jest możliwa do zrealizowania, ponieważ nic nie jest do przewidzenia i nic nie jest taką realizacją jakiegoś planu z góry. Tylko absurd wojny pochłania ofiarami, linią działań wojennych, zdradą czy jakimś przypadkowym zdarzeniem, które wrzuca nas właśnie w konieczność zaangażowania się albo ucieczki.
No to o jednostkę chciałem zapytać w tej rzeczywistości. O Ricka, bo to jest taka dość tragiczna sytuacja. Musisz się na coś zdecydować. Musisz wybrać, przekażę te listy, które pozwolą kilku ludziom się uratować, czy też nie. Zrobię coś? Zdradzę być może?
To jest to kierkegaardowskie albo-albo, gdzie w zasadzie każda opcja jest godna pożałowania, bo jest już jakąś stratą. No i rzeczywiście na końcu widzimy, że Rick decyduje się, oddaje te listy mężowi ukochanej i samej ukochanej, ale on równocześnie traci ją. Więc to albo-albo jest tutaj pełne takiego dramatycznego napięcia. Nie ma dobrego rozwiązania i na to możemy też popatrzeć jako na takie płynięcie. Rick w tym sensie jest epikurejczykiem, że daje się ponieść sytuacji. Mam wrażenie, że to jego działanie nie do końca było zaplanowane. My możemy je tak po fakcie odebrać jako sytuację, w której on się zdecydował wcześniej, by przekazać listy intencyjne i ratować ukochaną z mężem, ale równie dobrze mógł się dostosowywać po prostu do tego, co się wydarza, co mu powiedział ten mąż, potem do całej tej struktury okoliczności. Więc to otwarcie tu jest, myślę, najważniejsze.
Więc ten Rick to taki zimny drań, ale jednak nie do końca taki zimny.
No i tak trochę w naszej opowieści sobie przeczę. Ale dlaczego? Bo...
No bo ta miłość go jednak dopadła.
Tak, a poza tym dlatego tutaj państwu daję jakby dwie alternatywne propozycje. Bo ten film jest głównie też o absurdzie. To jest właśnie ta scena, od której pan redaktor wyszedł. Tego pytania, co ty tu, kobieto, robisz? Tyle jest miejsc na świecie, gdzie mogłabyś wejść, a ty wchodzisz akurat do tej, a nie innej kawiarni. To jest ta reakcja choćby sama, który od razu widzi, że coś się będzie tutaj złego działo i on równocześnie i wie, i nie wie. I ten film jest cały czas o takim absurdzie, który narasta, który próbujemy jakoś sobie uporządkować, wprowadzamy różne narracje, wprowadzamy nawet totalitarne zachowania, ale ten absurd i tak przebija. No bo choćby ta scena, w której z jednej strony Niemcy śpiewają swoją pieśń nazistowską, z drugiej strony pojawiają się patrioci francuscy śpiewający Marsyliankę, a przypomnę, wszystko się dzieje w Casablance, wtedy jeszcze z kolonii francuskiej, czyli prawda, kolonizatorzy tęsknią za wolnością. Więc tych poziomów absurdu tu znajdziemy bardzo dużo.
Czy to jest film antywojenny?
A, to dobre. To dobre, nie wiem. Nie wiem, bo z drugiej strony mamy tutaj też oprócz tej traumy.
Ja się nie przyglądałem w ten sposób Casablance.
Bo on jest też bardzo dużym uromantycznieniem wojny. Bo my tu nie widzimy tak naprawdę tej śmierci. Nie widzimy tortur. A tu powiedziałabym, mamy bardzo przyjacielskie rozmowy pomiędzy gestapo a człowiekiem, Czechem uciekającym spod okupacji z obozu koncentracyjnego. I ta kurtuazja tutaj może być takim przypudrowaniem trochę rzeczywistości. Mamy te wielkie dylematy albo-albo miłosne, czyli związane z lojalnością. Także to jest trochę romantyczny obraz, nierealny obraz, ale ten film jest też mitem.
I do
pokazuje
tego,
absurd, jest mitem, dlatego tego, ta wojna nie jest taka realna.
I do tego mitu w Państwie Filozofów jeszcze raz wrócimy. W Państwie Filozofów, przypomnę, Casablanca. Kończyliśmy mitem, to od mitu zacznijmy. Czym jest mit i czym jest pamięć w kulturze?
Mit jest słowem, które opisuje rzeczywistość. Ja myślę, że tu doskonale pasuje właśnie ta nieklasyczna Campbella definicja mitu, tylko Rolanda Bartha. I Barthes napisał całą książkę Mitologię, pokazując, że mit jest słowem opisującym rzeczywistość, że cała rzeczywistość jest mitotwórcza. Zresztą Roland Barthes sięga właśnie po film, między innymi pokazuje niesamowite postaci, bohaterki, jak Audrey Hepburn czy Greta Garbo, które stwarzały też pewne mity. No jak przyjrzymy się, to tutaj mamy oczywiście mit Bogarta, mit Bergman, mit Casablanki, które nam coś opisują. Myśmy wcześniej się zastanawiali, czy to jest film wojenny. No on jest...
Albo antywojenny, tak. No w każdym razie gdzieś w jakiś sposób odnoszący się... oceniające chyba do wojny. Gdy mówimy antywojenny, no to jakoś tam wychodzimy z założenia, że twórcy tego filmu w jakiś sposób o wojnie chcą powiedzieć, lekko ją piętnując.
Tak, ale to trochę tak jak z Troją. No też, prawda, mamy mityczne opowieści dotyczące wojny trojańskiej. W związku z tym tu Casablanca
bardzo... I tam też
bardzo...
kobieta odgrywała jedną z głównych ról.
Też namieszała. Już pozostawiając te straszne femme fatale, ja już widzę tą minę pana redaktora. Tak, to będzie, że wszystko przez kobiety. No nie. Ale ten film pokazuje właśnie wojnę w takich bardzo zmitologizowanych kategoriach. Czy walkę jako takie ścieranie się dobra, zła, różnych żywiołów, które niszczą nasze życie, które mogą zawładnąć naszym życiem. Tam jest dużo szczególików bardzo ciekawych. Jest taka jedna scena, w której bogata kobieta sprzedaje brylantową kolię i kupujący oczywiście na czarnym rynku proponuje jej śmiesznie małą cenę, tłumacząc, że tych brylantów to już jest tutaj pełno. Więc mamy pełno takich sytuacji, które tkają taką rzeczywistość pokazującą z jednej strony tego człowieka w jakimś zagubieniu, ale też w odwróceniu jakby sytuacji, prawda? I ten mit wojny, on tutaj bardzo dobrze ilustruje, jak w pewnym momencie role społeczne zostają przeniesione. Już nie jesteś człowieku kimś, kim byłeś, tylko jesteś uchodźcą, uchodźczynią, nie masz już domu, jesteś osobą, która jest bezdomna w takim dosłownym znaczeniu. Czy nie jesteś już osobą prywatną, bo zaczynasz być wrogiem, czy zaczynasz być zwierzyną, na którą polujemy. Więc to odwrócenie i nadanie jakichś nowych sensów tutaj bardzo ciekawie, prawda, buduje tą rzeczywistość.
Wróćmy do Ricka i do jego wyborów. Czy moralność wymaga poświęcenia osobistego szczęścia w czasach wojny?
Pierwsza rzecz, etyka jest asymetryczna, więc etyka nam pokazuje, że tak, my powinniśmy poświęcać czy to swoją wolność, czy swoje jakieś tam potrzeby w imię drugiego. Moralność jako pewien stan rzeczy, no tutaj już niekoniecznie. Natomiast to poświęcenie wojenne jest jednym mitów, gdzie mamy całą galerię bohaterów, którzy się poświęcają. Właśnie to są tacy prometejscy bohaterowie, którzy w imię drugiego, w imię ludzkości, w imię sprawiedliwości dadzą się właśnie zabić czy torturować. I ten mit bohaterski w zasadzie od starożytnych mitów po popkulturowe mity cały czas jest obecny i cały czas jest na różne stopnie rozwijany. A z drugiej strony ta relacja samopoświęcenia, gdy już nie będziemy mówić o strukturze mitu, tylko przyjrzymy się samej wojnie, jest też jednym z elementów aberracji, czyli tego zatracenia normy i z tego, co złe czy niemoralne, robienie moralności, czyli prosta sprawa. W momencie, kiedy my czujemy, że musimy się poświęcić, bo na przykład musimy uratować kogoś, kogo kochamy, tak jak w Casablance, prawda, on poświęca się dla niej, następuje takie zerwanie z tym, co najbardziej podstawowe, egzystencjalne, czyli rezygnujemy z jakiejś normy bycia sobą, zawieszamy to bycie sobą, okoliczności zmuszają nas do tego, żebyśmy nie myśleli o sobie, a z drugiej strony to samo poświęcenie jest też wejściem w taką strukturę czasami najbardziej radykalną, najbardziej drastyczną, czyli ryzyko własnego życia, czy wręcz wystawienie się na śmierć. I tu możemy długo dyskutować na przykład o wartości, walorze samobójstwa. No bo wiadomo, dla wielu myślicieli starożytnych, no i tutaj mamy znowuż Epikurejczyków, samobójstwo mogło mieć ten walor egzystencjalny, czyli ja decyduję, kiedy chcę żyć, kiedy chcę umrzeć, czy mogło być takim gestem politycznym, społecznym. Wszystko zależy od nas. Natomiast w pewnym momencie w kulturze europejskiej samobójstwo zaczęło być traktowane jako coś, co jest negatywne. To zwłaszcza jak na arenę dziejów wypłynęła filozofia chrześcijańska, ona zaczęła dyskutować z życiem i z tą nieusuwalnością życia jako czegoś, co nie należy do człowieka, tylko jest tym darem Bożym. No i z tej perspektywy zaczyna sytuacja robić się bardziej dramatyczna. Oczywiście w tej opowieści z Casablanki mamy nie tylko cynika i nie tylko gdzieś te wątki epikurejskie, dobra zgoda, ale też mamy takie ametafizyczne podejście, w związku z tym ten gest Ricka jest raczej bohaterski czy naturalny wobec wymagań wojennych. Natomiast z dystansu, gdy analizujemy tą opowieść, to w zasadzie każdy bohater jest taką postacią dwuznaczną, bo albo ryzykuje swoim życiem, albo kogoś próbuje zabić, czy chce zabić, czy zabija właśnie.
Albo nawet ten stan obojętności jest traktowany jako stan zdrady.
Na przykład, tak. Albo przemilczę fakt, że ktoś chce zabić drugą osobę tylko dlatego, że ta druga osoba jest moim wrogiem, czy wrogiem mojego narodu. Więc tak naprawdę niemoralne rzeczy, czy decyzje, które są w takim cieniu tego wojennego przewartościowania wartości, są chyba najcięższe do zrozumienia czy zdefiniowania, zwłaszcza w takim luksusie, gdy trwa pokój.
Lubię takie opisy czytać krótkie, dotyczące filmów najróżniejszych. Jeśli chodzi o Casablancę, znalazłem, nie jest to tylko melodramat wojenny, ale przypowieść o kondycji ludzkiej. To co my się o kondycji ludzkiej dowiadujemy z Casablanki? Że ludzie są różni, że różnie się mogą zachowywać, że miłość jest piękna, choć bolesna.
Tutaj wchodzimy w taki banał. Matko, nie. Właśnie to jest ten problem, że...
Dobra, to inaczej zapytam. Czy mit nie staje się banałem?
Tak, jak zostanie ucieleśniony, oczywiście, że może stać się banałem albo jakimś horrorem. No wyobraźmy sobie mit prometejski zrealizowany jako horror. No nic to pięknego. Natomiast w tym właśnie widać też ten problem, gdy zapominamy, że mówimy o sytuacji przewartościowania, jaka dzieje się w czasach wojennych, prawda? Czyli chcemy znormalizować coś, co normalne nie jest. I tu mamy największy problem, bo na przykład oś sporu pomiędzy Rickiem a jego ukochaną jest zawiązana w tym momencie, kiedy ona nie przychodzi na dworzec. Jakbyśmy to powiedzieli językiem współczesnym, ona go wystawia. No i teraz on chce się dowiedzieć, dlaczego. Pała wręcz najpierw nienawiścią, stąd ich piosenka jest tabu, nie może być zagrana, nie może być zaśpiewana. A potem robi wszystko, żeby jednak w jakimś sensie zrozumieć i ją odzyskać. Tej sytuacji nie byłoby, gdyby nie wojna. Jak popatrzymy na tą sytuację, ten punkt wyjścia całej intrygi, jako na moment ilustrujący aberrację wojenną, to dobrze widać, że jak zrezygnujemy z tej świadomości, że wojna jest czymś, co nam całkowicie rujnuje aksjologię, co jest odwróceniem porządku moralnego, to zaczynają nam wychodzić banały. Bo jakoś próbujemy coś, co się nie da usprawiedliwić. No bo zło jest złem. Zabicie kogoś jest zabiciem. Oszukanie jest oszustwem. Zdrada jest zdradą. Natomiast wojna powoduje, że nagle zdrada przestaje być zdradą, bo ona tak naprawdę męża nie zdradziła, bo myślała, że on zginął w obozie koncentracyjnym. I dochodzimy do takiej, prawda, narracji, traktując ją jako tą tragiczną, mityczną bohaterkę. Ale cała ta sytuacja została wygenerowana przez szaleństwo wojny. To, że się pojawili ludzie w mundurach, którzy sobie wymyślili, że są ludzie do eksterminacji i próbowali to zrealizować.
Czy film Casablanca to jest film o przeszłości czy przyszłości człowieka?
Chciałabym powiedzieć, że jest o przeszłości, natomiast wojna szaleje za granicą. Wojna tak naprawdę nigdy nas nie opuściła. Jesteśmy gatunkiem, który jest wyjątkowo nieżyczliwy dla siebie. Jeszcze mamy takie duże poczucie, że coś jest nasze, terytorium jest nasze, ojczyzna jest nasza. Uwielbiamy też poszerzać te kręgi posiadania, więc fajnie by było powiedzieć, że drodzy Państwo, Casablanca to taka opowieść mityczna o tragicznej przeszłości. Natomiast no, co nas czeka, jak to będzie wyglądało, miejmy nadzieję, że będzie to tylko mit.
A my Państwu życzymy oczywiście, by mogli Państwo wcześniej lub później, a może już to Państwo kiedyś zrobili, zacytować choć jedno zdanie z filmu Casablanca. Chodzi mi oczywiście o początek pięknej przyjaźni.
Tylko życzymy Państwu, by te słowa padły w innych okolicznościach. Może niekoniecznie jak wojna dookoła.
Nie chce mi się kończyć tego odcinka.
No tak jest z Casablanką. No, umówmy się, Przecież podejrzewam, że pan redaktor też ją obejrzał jeszcze raz.
Obejrzałem ją jeszcze raz. Przypomniałem
jak
sobie...
Jak wzruszenie było?
Przypomniałem, jak sobie ją jak oglądałem po raz pierwszy bądź drugi. I to jest taki film rzeczywiście, który jest już mitem.
Są mity długowieczne. To są takie, które coś dotykają. I myślę, że Casablanca dotyka czegoś, czego się chyba wszyscy najbardziej boimy. Czyli takiego niezrozumienia sytuacji, rozstania pomimo głębokich emocji i uczuć. Czy boimy się tego, że nasze piękne, uporządkowane życie, bo pozornie przecież Rick takie miał, te pierwsze kadry, one sugerują, że to jest człowiek, który ma wszystko pod kontrolą. Więc boimy się, że jak zaczniemy się zastanawiać, to się okaże, że wcale nie wszystko jest pod kontrolą, że bardzo nie jest pod kontrolą, a potem to już będzie coraz gorzej, prawda? Pełna destrukcja. Więc takie podstawowe jakieś lęki, które się w nas czają, tlą, nawet bez wojny, Casablanca to dobrze ukazuje i to, tu jest też potęga mitu, bo myśmy się skupili na tym aspekcie wojennym. Natomiast Casablancę możemy też traktować jako taką uniwersalną opowieść, odcedzić tą całą historię konkretną, wojenną.
A to nie zostanie nam tani melodramat wtedy?
A poza tym, co to znaczy tani melodramat? Hello, no nie. No teraz to mnie pan redaktor oburzył. Nie, zaraz, chwileczkę.
Czekałem na reakcję. Bardzo się cieszę.
Z opóźnionym zapłonem, ale jednak oburzam się.
Muszą państwo ocenić, czy Casablanca...
Melodramaty nie są złe.
Jest melodramatem, melodramatem wojennym, tanim melodramatem, czy też cudowną przypowieścią o kondycji ludzkiej.
Panie redaktorze.
Profesor filozofii Anna Heiderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski, dziękujemy.
Dziękuję.